Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.
Katarzyna Krawczyk, dzień dobry, zapraszam na rozmowę, a naszym gościem będzie burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Witamy.
Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie burmistrzu, ostatnia sesja Rady Miejskiej, ekspresowa jak na obrady. To, że było krótko, nie znaczy, że nie było ważnych tematów, tematy drogowe między innymi, w tym budowa ronda. I o to chciałam dopytać. Te ostatnie deszcze pokazały, że problem z odwodnieniem w tym miejscu, w rejonie szkoły muzycznej jest duży. Widział pan zapewne, co się tam działo. Będą podejmowane jakieś działania?
Przez ulicę Ciepłowską. Nie tylko Ciepłowniczą, ale przez większość tych takich ulic newralgicznych w naszym mieście, które w trakcie deszczów bywa, że są zalewane. Jeździliśmy z naczelnikiem Presiem od godziny 17 do godziny 19. My tam jeździliśmy i widzieliśmy, w jakim stanie są poszczególne ulice, gdzie ten odbiór wody jest szybszy, w którym miejscu ten odbiór wody jest wolniejszy. I na Ciepłowniczej, na wysokości Ciepłowni Szkoły Muzycznej, faktycznie tam ta woda najdłużej schodziła. Ten problem jest znany już od jakiegoś dłuższego czasu, ponieważ mieliśmy do wyboru następujące rozwiązanie. Pierwsze rozwiązanie takie, że wynosimy tą drogę wyżej i w tym miejscu byłoby około, powiedzmy, 15 cm byłaby jezdnia wyżej niż jest to obecnie, ale wówczas cała woda, która w tamtym miejscu się siłą rzeczy kumuluje, bo ona spływa z ulicy Sieradzkiej, z całej tej strefy ciepłowniczej, gdzie są wjazdy do Zugilu, wjazdy do ocynkowni i innych zakładów, cała ta woda by wówczas musiała znaleźć swoje ujście albo na teren ciepłowni, albo zalałaby szkołę muzyczną. Taki mieliśmy wtedy wybór. Ponieważ jest różnica poziomów między kanałem deszczowym tutaj, który zbiera tą wodę na placu przy ciepłowni, właśnie w tym miejscu takim najniższym, a kanałem wieluńskim, gdzie ta woda schodzi, jest raptem 3 cm. Tam jest niewielka różnica. I stąd ewidentnie ta woda nie była w stanie być przyjęta przez kanał wieluński. Stąd na to mamy następujące rozwiązanie, o którym ja też mówiłem już na sesji. Po pierwsze, w tej chwili jest projektowana przebudowa ulicy Wodnej i włączenie tej ulicy Wodnej w nową ulicę Ciepłowniczą. I tam przy tej ulicy Wodnej jest zaprojektowany taki zbiornik retencyjny. To jest taki sam dokładnie zbiornik, jaki jest wzdłuż ulicy Ciepłowniczej. One jadąc od ronda Praw Kobiet w kierunku właśnie do Ciepłowni, po prawej stronie jest taki zbiornik, który przyjmuje ten duży napływ wody z całej ulicy Popiełuszki, z ulicy Częstochowskiej i z ulicy 18 stycznia. I tutaj nie ma żadnego problemu, mimo że wcześniej też przy tym rondzie, gdy nie było tego zbiornika, też woda tutaj stała i były problemy. Ten zbiornik tą sprawę rozwiązał. Czyli są dwie rzeczy. Po pierwsze, musi być ten zbiornik obowiązkowo i bierzemy jeszcze pod uwagę po tej analizie, że jak będzie już ten zbiornik, to być może będziemy musieli zastosować dubeltowy, czyli jeszcze drugi kanał deszczowy, który tą wodę odbierze i wtedy ten problem powinien zostać rozwiązany. Takie są na ten moment nasze analizy, nasze przemyślenia i też nasze rozmowy z ekspertami w dziedzinie gospodarki melioracyjnej i wodnej na terenie miasta. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że proszę Państwa, my choćbyśmy nie wiem jaką budowali infrastrukturę właśnie odprowadzającą wodę, w przypadku nagłego, takiego gruntownego, intensywnego deszczu praktycznie nie ma takiej instalacji, która byłaby w stanie przyjąć tak potężny pokład deszczu, pokład wody. Ta droga i cały ten system nie był budowany na takie intensywne opady. Przekroje rur, które tam są takie, które normalne deszcze przyjmują. Nawałnicy, no nie ma takiego systemu. Także będziemy robić co w naszej mocy, żeby ten problem w przyszłości zniknął. On też się będzie wiązał oczywiście z kosztami, ale te rzeczy, jeżeli zrobimy, o których mówiłem, czyli ten zbiornik retencyjny, taki mały zbiornik, który ten nadmiar wody przyjmie w tej pierwszej fazie, zanim ta woda przez kanał wieluński będzie odebrana, plus ewentualny dubeltowy jeszcze drugi kanał deszczowy, który od ulicy Ciepłowniczej do tego zbiornika będzie w stanie tą wodę szybciej odprowadzić. I tyle mam w tej chwili przemyśleń. Wiem, że ta dyskusja gdzieś tam rozgorzała, natomiast też było bardzo wiele rozsądnych głosów, takich ludzi, którzy mówili, no, że nic na pewne sytuacje, takie kataklizmy pogodowe, nie ma takiego systemu, który to wszystko odprowadzi. Mamy coraz więcej na terenie miasta powierzchni utwardzonej, buduje się sporo dachów, buduje się sporo kostek i ta woda naturalnie nie ma gdzie wsiąkać, a wiele tych instalacji kanalizacji deszczowej to też są stare instalacje, które po prostu nie przewidywały, że tyle wody się pojawi w naszym mieście. Także mogę tylko przeprosić, natomiast nie jest to problem, który gdzieś tam jest nam obojętny. Mamy ten temat, uważam, dobrze rozpoznany z ekspertami w tej dziedzinie i takie rozwiązania będziemy chcieli zastosować.
To będzie jedno z tych dwóch rozwiązań, o których pan mówił wcześniej. Wybierzecie jedno?
Najpierw zastosujemy ten zbiornik retencyjny. Jeżeli się okaże, że ten zbiornik też nie będzie w stanie pomóc, bo no, ten napływ wody, który spływa właśnie z ulicy Sieradzkiej, z całej Ciepłowniczej tutaj do tego miejsca, będzie też na tyle nie, nie, nie To nie pomoże, to wtedy zbudujemy drugi podziemny kanał deszczowy, który tą wodę będzie w stanie odebrać i szybciej dostarczyć do tego zbiornika takiego wyrównawczego, bo tak bym go nazwał.
Nas słuchacze pytali o nowo powstałe rondo, które jest zbudowane. Czy tam też nie będzie problemów z tym odwodnieniem? W sieci łatwo znaleźć też zdjęcia i materiały z tych obiektów sportowych, które powstają, są budowane, chociażby w rejonie ulicy Pożyczkowej, tam też woda stała.
Tak, no jeżeli chodzi o rondo tutaj przy krakowskim Przedmieściu, też byliśmy na tym rondzie, widzieliśmy, że faktycznie przy tym dużym napływie wody tutaj woda stała, ale po kilku godzinach było super. Ta woda ładnie zeszła, ten system, który teraz został budowany i tu jest też inny poziom. Także udało się, że nie było problemu. Że praktycznie następnego dnia wykonawca już wszedł na plac budowy i wszystko robił i tam nie było problemu. Co do ulicy Pożyczkowej i do obiektu sportowego, to ja chcę powiedzieć wszystkim, głównie radnym, bo widzę, że niektórzy radni pewnych rzeczy jakby nie chcieli do siebie przyjmować. Otóż ten teren cały czas to jest teren, który nie należy do gminy. Gmina przekazała ten teren wykonawcy i to po stronie wykonawcy te wszystkie kwestie z tym związane są. To jest jego ryzyko, to jest jego praca. Dobrze się stało. Bardzo dobrze, że ten deszcz spadł teraz jeszcze, zanim myśmy tą inwestycję nie odebrali. Bo teraz to są kolejne nasze roszczenia w stosunku do wykonawcy, że jednak system melioracyjny nie działa tak, jak powinien. Będziemy się domagać tego, aby on został naprawiony. Także ta burza deszczowa, tak powiem, na nas spłynęła w odpowiednim czasie, bo mamy podstawy, żeby nie odebrać tej budowy i potrącić wykonawcy kolejne kwoty na doprowadzenie systemu melioracji do dobrego stanu, do dobrej kondycji. Także obiekt nie jest jeszcze nas, obiekt nie jest oddany do użytku, stąd na tym etapie mogą się zdarzyć tego typu sytuacje. Dobrze, że one się zdarzyły przed, a nie już po odbiorze przez gminę tej inwestycji.
Panie burmistrzu, zostawiamy już ten jakże ważny temat. Przechodzimy do dalszej części rozmowy. Teraz o młodzieży trochę porozmawiamy, bo szuka pan młodych ludzi zainteresowanych życiem społecznym, tym, co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Mogą panu doradzać.
Tak, myśmy już jakiś czas temu próbowali taką wymyślić formułę konsultacji się z młodym pokoleniem. Kiedy wysyłaliśmy gdzieś tam do szkół, takie zapytania, jakoś to się nie spotkało z odzewem, ale po ostatnim kongresie Sejmiku Województwa Łódzkiego, który odbył się w naszym kinoteatrze Syrena, ten temat po raz kolejny wpuściliśmy w taki obrót medialny i on się spotkał z bardzo dobrym, przychylnym podejściem młodzieży z naszego terenu i postanowiliśmy pójść za ciosem i ogłosić taki nabór tych osób, które są aktywne, które są kreatywne, którym nie jest obojętne to, jak się ich miasto, w którym mieszkają, w którym być może chcą żyć, w przyszłości jak się rozwija, żeby oni swoimi pomysłami się tutaj z nami dzielili i robimy trochę inną formułę naboru, czyli że każdy z tych młodych ludzi, jeżeli chce, jest w wieku między 15 a 20 rokiem życia, uczęszcza do wieluńskich szkół, bo to też ważne, że nie zamykamy się tylko i wyłącznie na mieszkańców gminy Wieluń, ale też tych, którzy uczą się w szkołach średnich wieluńskich, żeby właśnie zgłosili się do tej rady. Chcemy, żeby to był taki zespół między 5 a maksymalnie 8 osób, taki troszkę elitarny, żeby ci ludzie właśnie mogli w takim gronie w wielu kwestiach nam doradzać. My mamy pewne pomysły, które chcielibyśmy właśnie przekonsultować z tą radą, z tymi doradcami, o czym jeszcze w tej chwili nie powiem, ale myślę, że możemy ich bardzo ciekawie zaskoczyć tym, jak chcielibyśmy, żeby oni swoją wiedzą, swoim podejściem do życia i swoim spojrzeniem, żeby nam mogli w bardzo ważnych aspektach funkcjonowania gminy doradzić, a po drugie też, żeby sami zaczepili nas pomysłami, być może na które my teraz uwag nie zwracamy, a ich pokolenie już to rozumie. Także obiecuję sobie dosyć dużo po tej radzie i muszę powiedzieć, że jak pierwszy kontakt się pojawił, to między innymi na moim Facebooku, no dostałem sporo takich informacji właśnie z takiego młodego pokolenia ludzi, którzy wyrazili ochotę i już do nas pierwsze aplikacje, pierwsze takie wnioski spływają, co budzi mój optymizm. I tylko przypomnę, że te wnioski, te aplikacje przyjmujemy do 15 maja, bo chcielibyśmy jeszcze w maju odbyć pierwsze spotkanie, żeby jeszcze do wakacji takie dwa minimum spotkania się odbyły z tym zespołem i abyśmy już na przyszły rok szkolny mieli naprawdę zbudowany potężny projekt, potężny program funkcjonowania i wspólnego działania.
To zachęcamy młodych, kreatywnych, którzy chcą głośno wyrażać swoje zdanie, chcą doradzać burmistrzowi. Jesteście potrzebni, zgłaszajcie się. Panie burmistrzu, dopytam teraz, bo to już trzecie podejście do konkursu na nowego naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim. To bardzo ważna osoba, to nie mam wątpliwości. Trzecie podejście, czy są dobre wieści? Wcześniej mówił pan, że jedna osoba się zgłosiła, ale jeszcze konkurs nie jest rozstrzygnięty.
Tak, mamy jedną osobę, która spełniła wszystkie kryteria, bardzo dobrze wypadła na rozmowach ustnych. Mamy jeszcze dzisiaj, czyli w środę 30 kwietnia, mamy dzisiaj jeszcze spotkanie z tą osobą i myślę, że dzisiaj do końca dnia, bądź no nie wiem, może jeszcze jeden, dwa dni będzie ta osoba potrzebować na pewne też ustalenie swoich spraw zawodowych, ponieważ ta osoba pracuje w tej chwili w innym obszarze gospodarczym i to też jest kwestia właśnie uzgodnień między obecnym pracodawcą. Także ta kwestia jest już coraz bliżej, natomiast to jak ważne to jest dla nas stanowisko, świadczy, że o tym, że my nie podejmujemy decyzji raptownie, nie? Że po pierwszym konkursie już mieliśmy osoby, które mogły być już naczelnikiem, ale jednak ja stwierdziłem, że to musi być osoba, która dobrze rokuje, która czuje ciężar i wagę tych tematów, które w gminie są realizowane, a zwłaszcza te, które jeszcze są przed nami, bardzo ważne inwestycje, które chcemy zrealizować. Stąd potrzebujemy osoby takiej bardzo odpowiedzialnej, bardzo takiej, no, która da też nowy impuls do funkcjonowania Wydziału Inwestycji, bardzo ważnego Wydziału Inwestycji w organizacji Urzędu Miejskiego tutaj w Wieluniu. Także myślę, że już na dniach powinniśmy obwieścić Urbi et Orbi, czyli Miasto i Światu, nazwisko nowego naczelnika Wydziału Inwestycji.
To jest kobieta, mężczyzna, osoba, która brała udział we wcześniejszych konkursach?
Znaczy, ja bym nie chciał tutaj mówić kategoriami płci, bo najważniejsze jest to, czy osoba ta ma kompetencje, czy ich nie ma i równie dobrze może być to kobieta, jak i mężczyzna. Na ten moment prowadzimy rozmowy z osoba, która przeszła do tego finału, to jest mężczyzna. Absolutnie ten podział dla mnie jest bardzo sztuczny, bo albo ktoś ma kompetencje, albo ich nie ma i to nieważne, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, bo jest bardzo wiele kobiet, które technicznie są świetne. Mamy takie doświadczenie z jedną z pań inspektor nadzoru, która tutaj dla nas pracowała i ona była dużo lepsza niż wielu innych inżynierów, mężczyzn, którzy sobie nie radzili, a ona w tych inwestycjach była po prostu świetna, także tutaj, tak powiem, protestuję, żeby takie robić schematyczne myślenie.
Panie burmistrzu, nikt nie ma wątpliwości, że kobiety też są świetnymi specjalistami, a na pewno ja nie mam takich wątpliwości. Czy ten pan brał udział we wcześniejszych konkursach?
No, brał udział w konkursie ostatnim, także tak.
Panie burmistrzu, teraz będziemy zapowiadać wydarzenia związane z weekendem majowym, bo początek tego miesiąca obfituje w wydarzenia takie patriotyczne. Dużo się będzie działo. Ważne, żeby mieszkańcy zechcieli w tym uczestniczyć, nie przegapili niczego ważnego.
Już właściwie 1 maja startuje tradycyjna już 29. w tym roku inauguracja sezonu rowerowego prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Wielunia i w tym roku będzie troszkę modyfikacja, ponieważ trwa remont budynku w parku i ten start cyklistów nastąpi z placu przy ratuszu, także po raz kolejny się okazuje, że ten plac się bardzo dobrze nadaje na tego typu rzeczy, także zapraszam już jutro, 1 maja od 10, kiedy nasi cykliści będą wyruszać po szlakach turystycznych naszej ziemi. W piątek, czyli 2 maja, to już od kilku lat jest tradycyjny Dzień Flagi Polskiej. Planujemy taką uroczystość krótką, ale myślę, że bardzo ważną, czyli przemarsz harcerzy naszych z długą flagą Polski od budynku Wileńskiego Domu Kultury przy krakowskim przedmieściu na Plac Legionów, tak aby o 12 w południe odśpiewać wspólnie wszystkie 4 zwrotki hymnu państwowego. Także zapraszam Państwa, abyście wzięli flagi biało-czerwone, swoje dłonie przybyli na Plac Legionów i tam, żebyśmy wspólnie zamanifestowali naszą polskość, bo na pewno flaga, na pewno hymn to jest coś, co nas wszystkich powinno łączyć, powinno nas zjednoczyć. Też zachęcam wszystkich Państwa, abyście takie biało-czerwone flagi na swoich posesjach, czy przy swoich posesjach, przy mieszkaniach wywieszali, aby się nie wstydzić tych bardzo pięknych barw naszych narodowych. A 3 maja już tradycyjnie będziemy obchodzić kolejną, w tym roku już 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jak ten czas szybko mija, już tyle lat minęło od czasu, kiedy nasi przodkowie próbowali ratować Rzeczpospolitą. I w tym roku w sobotę 3 maja zaczynamy od mszy świętej w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu. Później będzie składanie kwiatów, część oficjalna przed budynkiem ratusza miejskiego. Także też zapraszam, abyście Państwo pozwolili sobie na spacery, żebyście w te miejsca takie pamięci nasze się udali i cieszyli się z tego, że Polska była kiedyś potęgą, mocarstwem europejskim, to aż trudno sobie w tej chwili to wyobrazić, ale kiedyś byliśmy naprawdę mocarstwem europejskim po Unii Lubelskiej, Unii Polsko-Litewskiej. To było państwo, z którym się liczyli wszyscy w Europie i było, jak wiemy wszyscy, od Morza Bałtyckiego po brzeg Morza Czarnego. Piękne, piękne czasy, gdzie właśnie Polacy rozdawali karty w Europie. Być może takie czasy kiedyś wrócą, ale te rocznice powinniśmy jak najbardziej czcić, cieszyć się nimi i dziękować tym wszystkim naszym przodkom, którzy doprowadzili do tego, że żyjemy w kraju, w którym możemy mówić swobodnie w języku polskim, możemy śpiewać polski hymn, możemy właśnie te polskie barwy biało-czerwone czcić.
Celebrujmy te ważne wydarzenia majowe. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję również.
Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.